Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Witam Państwa w ten wyjątkowy poranek. Dziś mamy 21 dzień kwietnia, jest niedziela, niedziela wielkanocna, no a o tej porze w wielu kościołach dzwony biją i oznajmiają tę wielką nowinę, nowinę o zmartwychwstaniu Chrystusa. To najważniejsze święta, najważniejszy moment, można tak śmiało powiedzieć, dla chrześcijan. Moment, który swój początek miał już wczoraj w liturgii paschalnej wieczorem, w nocy. No a dziś i już teraz rozpoczynają się także w wielu miejscach procesje rezurekcyjne. Dziś nieco więcej będzie właśnie o znaczeniu dnia dzisiejszego. Będę chciała też Państwu trochę więcej powiedzieć o tym, jak przeżywać też tę niedzielę. Nie tyle ja będę mówiła, co będą mówić nasi dzisiejsi goście, a wśród nich arcybiskup Stanisław Budzik, biskup Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, a także biskup Mieczysław Cisło, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej. Ale będziemy także mówić o przeżywaniu tych wyjątkowych chwil w kontekście tego, co w ostatnim tygodniu się wydarzyło, a między innymi byliśmy świadkami wielkiego pożaru katedry Notre Dame. Wielu doszukuje się tu pewne symboliki i my też dzisiaj do tego wydarzenia powracać będziemy. W Busoli nie zabraknie oczywiście informacji o wydarzeniach, które będą miały miejsce w tym tygodniu. Przed nami poniedziałek wielkanocny i list rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego do wiernych. List, który czytany będzie w poniedziałek we wszystkich parafiach w całym kraju. Też kilka słów na temat tego listu będę chciała Państwu powiedzieć. Dorota Choma, Piotr Wierzchoń, zapraszamy do godziny siódmej. Na początek naszego dzisiejszego spotkania kilka słów od biskupa Artura Mizińskiego, sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, związanego przecież z archidiecezją lubelską. Przez wiele lat był biskupem pomocniczym. Tutaj też bardzo często w parafiach w naszej diecezji uczestniczy, pomaga. I kilka słów na temat tego, jak przeżywać ten wyjątkowy dzień, jakim jest Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, jak przeżywać te święta. O tym już teraz biskup Artur Miziński.
Liturgia Wielkiej Soboty to liturgia przede wszystkim światła, potem liturgia chrzcielna, która włącza nas w tę tajemnicę wysłużoną nam przez Chrystusa. Razem z Chrystusem zanurzeni w Jego śmierci, zmartwychwstajemy do pełni życia dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu. To także liturgia Eucharystii, która nas jednoczy odkupionych w Jezusie Chrystusie, by potem wyjść na zewnątrz świątyni w radosnej procesji rezurekcyjnej i ogłosić światu radość ze zmartwychwstania Chrystusa i radość, która płynie z naszej nadziei, że razem z Nim także my zmartwychwstaniemy. Aby tak było, trzeba nam już dzisiaj zmartwychwstawać z naszych grzechów, słabości, przezwyciężać trudności dnia codziennego, podejmować razem z Chrystusem w duchu głębokiej wiary krzyże dnia codziennego, by w ten sposób obumierając dla starego człowieka rodzić się w Chrystusie nowym stworzeniem, tym, które będzie wielbić Boga Ojca za dzieło stworzenia i odkupienia. Tym jest źródło naszej radości paschalnej. Tą radością chcemy się i powinniśmy dzielić z innymi. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał i my z Nim zmartwychwstaniem.
Nagle Francja pada na kolana. Jak ksiądz biskup na to patrzy? Czy to w ogóle szukać tutaj symboliki? Niektórzy się doszukują, inni nie. Ale jedno jest faktem, że ludzie we Francji nagle uklękli i przypomnieli sobie o Panu Bogu?
Ja bym powiedział, że to jest stacja Drogi Krzyżowej. Drogi Krzyżowej chrześcijaństwa francuskiego, która poruszyła sumienia. I mam nadzieję, że tak jak Droga Krzyżowa Chrystusa zakończyła się zwycięstwem, rezurekcją, że też będzie zaczynem ta tragedia, niby tragedia materialna, ale to jest jakaś dusza i narodu, i Europy, że ta tragedia zakończy się zwycięstwem.
Jan Paweł II mówił we Francji i pytał Francuzów o to między innymi, co zrobili ze swoim chrztem. Te tak. Słowa gdzieś też zostały teraz właśnie przypomniane.
Ja cytuję często te słowa Jana Pawła II w odniesieniu nie tylko do Francji, ale także i do Polski, bo my też winniśmy rachunek sumienia robić Niemniej jednak te słowa Jana Pawła II, one się odnoszą do ukrytej wiary wielu Francuzów. Bo w niektórych statystykach Francuzi deklarują się jako katolicy, jako chrześcijanie, i to w wysokim procencie. Natomiast to się nie przekłada na świadectwo ich, może nie tyle życia, ale na słowo Ewangelii, słowo przepowiadania. Chociażby nawet prezydent Francji się deklaruje jako chrześcijanin. U papieża był, co nie dane wszystkim prezydentom było, jeśli chodzi o decyzję taką. Ale może teraz właśnie ta sytuacja zmobilizuje społeczeństwo francuskie. I nie tylko w kontekście, powiedzmy, ekspansji islamu, bo ona jest. I oczywiście nie przeciwstawiamy chrześcijaństwa islamowi, bo na naszej ziemi, na planecie jest miejsce dla każdego. Niemniej jednak to dziedzictwo zobowiązuje, dziedzictwo Francji, tej pierwszej córy Kościoła. I dlatego smutku, niech te iskry będą jakieś właśnie zaczynem nadziei. Natomiast ja byłem pod wrażeniem takiej relacji dziennikarza z Le Figaro, który sam się deklarował jako niewierzący, ale mówił o głębokim przeżyciu takiego widoku, kiedy młodzi ludzie z różańcami w ręku klęczeli wokół niedalekiej odległości od płonącej bazyliki czy katedry, a na ich głowy sypał się popiół z tej płonącej katedry. Mówi, to tak jakby nawiązanie do środy popielcowej, bo sypania głów popiołem.
Księże biskupie, my dzisiaj manifestujemy zmartwychwstanie Chrystusa, pokazujemy tą naszą wiarę. Wielkanoc to jest ten moment wielkiej radości.
To jest przesłanie dla naszego życia, bo Chrystus daje nam obietnicę naszego zmartwychwstania. Nie tylko On zmartwychwsta, ale w Nim również i my zmartwychwstaniemy. Ale żeby te święta przeżywać w pełni w radości, to trzeba być zjednoczonym z Chrystusem. Trzeba mieć wolne serce, trzeba być człowiekiem miłości. I to miłości do Boga, do Chrystusa, ale też do drugiego człowieka. Bo w tym przeżyciu świąt wielkanocnych dla mnie osobiście ważny jest taki moment spotkania Chrystusa Zmartwychwstałego z apostołami. Z apostołami podwójnie doświadczonymi, zawiedzionymi nadziejami, tymi ludzkimi, które pokładali w Chrystusie, a z drugiej strony z tym brzemieniem poczucia winy, że Chrystusa opuścili, że Piotr się wyparł, że Tomasz nie dowierzał. I teraz to wszystko się jakoś spotyka, to jest przykryte tą radością, że i On żyje, i radością spotkania ze Zmartwychwstałym. I dlatego ja życzę też nam wszystkim, żeby ten klimat poranka wielkanocnego przenikał codzienność naszą, też w tej skrusze serca, bo trzeba przyznać się też i do swoich win, do błędów, któż ich nie ma, a z drugiej strony, żeby Wielkanoc nas inspirowała do tej postawy Chrystusa, który gromadzi, który przebacza, który posyła. Idźcie, głoście. Żebyśmy my mieli odwagę mówić o swojej wierze, o Chrystusie w świecie, który może nie zawsze jest otwarty. Czasami ten świat dzisiaj przypomina Areopag grecki, na którym przemawiał święty Paweł i mówił o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. A oni, właśnie ci mędrcy, mówili, posłuchamy cię innym razem. Ale znalazł się ktoś, tak jak Dionizy Areopagita, który zainteresował się i później został uczniem Chrystusa.
W Busoli teraz kilka informacji na temat tego, co będzie działo się w naszej diecezji. Już o tej porze w wielu parafiach, tak jak mówiłam, trwają msze rezurekcyjne, a także procesje, ale o godzinie 6 te tradycyjnie msze rozpoczynają się, natomiast kolejne msze, chociażby w archikatedrze lubelskiej, będą miały miejsce o godzinie 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 17.00 i 19.00. Dodam tylko, że msza święta o 11.30 będzie z udziałem kapituły archikatedralnej, a przewodniczyć tej Eucharystii będzie i homilię wygłosi arcybiskup Stanisław Budzik. O godzinie 18.00 będą nieszpory kończące celebrację Triduum Paschalnego. a po nich trzeci dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego, to w katedrze. Podobny porządek mszy, a więc ten porządek mszy niedzielny, obowiązuje w wielu parafiach, myślę, że we większości. W większości też nie ma mszy porannej, tej o siódmej, ale właśnie msza rezurekcyjna, a tradycyjnie odprawiana i sprawowana o szóstej. W poniedziałek wielkanocny w wielu parafiach także jest ten porządek niedzielny. Warto też dodać, że trwamy i także odmawiana jest w kościołach nowenna do Miłosierdzia Bożego, w zależności od tego, jaki jest układ tych mszy. Najczęściej jest ona w okolicach mszy wieczornej. W poniedziałek wielkanocny w parafiach naszej archidiecezji czytany jest list, który do wiernych kieruje rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nadzieja jest potrzebna człowiekowi, by mógł on żyć pełnią życia, czytamy w słowie rektora. List jest przeznaczony do czytania w kościołach w drugi dzień świąt wielkanocnych. Zmartwychwstanie Chrystusa jest fundamentem, stoi w centrum naszej wiary i naszej nadziei. Ufamy, że nasz Pan nie pozostawił nas samych sobie, ale idziemy z Nim i wskazuje nam pewną drogę ku Bogu Ojcu. On także posyła nas z radosnym i pełnym otuchy orędziem do naszych sióstr i braci. Posyła nas, by dzielić się nadzieją ze wszystkimi ludźmi, zwłaszcza z tymi, którzy ją utracili. Pisze w swoim słowie na Wielkanoc ksiądz profesor Antoni Demiński, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pełna treść tego listu dostępna jest na stronach Archidiecezji Lubelskiej, na stronach KUL-u, ale także będziemy ją mogli usłyszeć już jutro w naszych parafiach. Warto też pamiętać w tych wyjątkowych dniach, że w 19 kwietnia, a więc w Wielki Piątek, przypadała 60. rocznica święceń prezbiteratu kapłanów, którzy wiosną 1959 roku w katedrze lubelskiej przyjęli święcenia kapłańskie z rąk biskupa Piotra Kałwy. Wyświęconych zostało wtedy 24 kapłanów dla diecezji lubelskiej i 10 kapłanów dla zgromadzeń zakonnych. Wśród jubilatów znajduje się ksiądz biskup Ryszard Karpiński. Uroczystości z okazji jubileuszu biskupa Karpińskiego odbędą się w najbliższą sobotę, 27 kwietnia. Rozpocznie je Eucharystia o godzinie 11 w archikatedrze lubelskiej. Jeszcze kilka informacji związanych z wydarzeniami, które będą miały miejsce w najbliższym czasie. Otóż nadal prowadzona jest akcja wspierania sióstr służek Najświętszej Marii Panny. Siostry służki prowadzą od 1944 roku w Lublinie we własnym domu zakonnym przedszkole imienia świętego Franciszka z Asyżu. Mieści się ono przy ulicy Żołnierzy Niepodległej, a więc przy dawnej ulicy pierwszej Armii Wojska Polskiego. W tym roku przypada 30. rocznica reaktywacji przedszkola i 20. rocznica nadania jej imienia. Przygotowano projekt rozbudowy części przedszkola w połączeniu z finansowaniem wartościowych zajęć dla dzieci nawiązujących do przesłania świętego Franciszka oraz nauczania papieża Franciszka. Tworzymy franciszkowe klimaty, tak nazywa się ten projekt. Jego profil znaleźć można na Facebooku. Zbierane są środki na realizację. Także zachęcam do zaglądania, szukania informacji na ten temat. Myślę, że warto także tym się zainteresować. Centrum Misyjne Archidiecezji Lubelskiej wraz z animatorami misyjnymi przygotowuje już 5. Kongres Misyjny Dzieci. W tym roku pod hasłem Duch Święty posyła nas. Kongres będzie miał miejsce 8 czerwca w Pliszczynie. Zapraszane są dzieci ze szkół podstawowych wraz z rodzicami, duszpasterzami, wychowawcami, katechetami, opiekunami. To będzie takie misyjne święto Archidiecezji Lubelskiej. Zgłoszenia tych grup należy dokonać do 15 maja. Na adres misje.lublin@gmail.com szczegóły i dokładny adres znajdziecie Państwo na stronach Archidiecezji Lubelskiej. Jeszcze jedno zaproszenie, wyjątkowe myślę, zaproszenie ze strony Konferencji Episkopatu Polski. Jest taka akcja, aby zdjęcia z przeżywania Triduum Paschalnego, które już za nami, umieszczać na stronie i jakby dzielić się, także dawać świadectwo tego, że uczestniczyliśmy w tych wyjątkowych wydarzeniach. Także oczywiście można umieszczać zdjęcia z dnia dzisiejszego, czy to z procesji rezurekcyjnej, czy też z kolejnych wydarzeń, chociażby tych związanych z odwiedzaniem grobów pańskich. Przecież to też jest tradycja nie taka nasza, że szczególnie w poniedziałek wielkanocny wielu z nas właśnie udaje się do świątyń po to, aby także zobaczyć te czasem wyjątkowe dzieła. Myślę, że można też tak śmiało powiedzieć. Zdjęcia można robić i umieszczać je na specjalnym do tego miejscu dedykowanym. Gdzie? O tym już teraz ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.
Triduum to najważniejsze trzy dni w roku, a Zmartwychwstanie to najważniejsze święta naszej wiary. Dlatego zachęcam serdecznie, żeby umieszczać zdjęcia z przeżywania tych trzech dni z hashtagiem Triduum oraz zdjęcia z przeżywania Wielkanocy z hashtagiem Wielkanoc. Internet pozwala na ukazanie się miliardów obrazów na milionach ekranów na świecie. Czy z tej galaktyki obrazów wyłoni się obraz naszego świętowania, obraz Jezusa Chrystusa? To od nas zależy. Dlatego bardzo serdecznie zachęcam, by wypłynąć, jak mówi święty Jan Paweł II, na cyfrowy ocean i umieszczać właśnie w mediach społecznościowych to, czym żyjemy.
A na koniec naszego spotkania jeszcze kilka słów od księdza arcybiskupa Stanisława Budzika, który spotkał się z pracownikami, współpracownikami, byłymi pracownikami, także przyjaciółmi Radia Lublin w ostatnim tygodniu. Był to czas wspólnego świętowania, przeżywania tych najważniejszych momentów dla chrześcijan. Była to okazja także do złożenia życzeń.
Mnie zawsze zastanawia to fakt, że mimo, że zdrada Piotra to historia pierwszego papieża, a Judasza to jednego z apostołów, to mimo, że przez 1500 lat do wynalezienia druku egzemplarze Pisma Świętego były przepisywane przez skrybów, to nikomu do głowy nie przyszło, żeby to usunąć, tę niewiegodną historię z Pisma Świętego. Więc to jest niezwykły, zaskakujący dowód na to, że te teksty są autentyczne, że my też, że Kościół buduje swoją świętość nie naszej słabej, grzesznej naturze, ale na Chrystusie, który jest jego fundamentem, na Chrystusie zmartwychwstałym. Mnie też stoją przed oczyma te widoki, płomienie nad katedrą Notre Dame w Paryżu, a także reakcja całego świata, żeby to jakieś niezwykłe poruszenie było w tym momencie w całym świecie, bo dzięki telewizji ta tragedia dotarła do wszystkich domów, na wszystkich kontynentach. Tyle głosów solidarności, tyle głosów refleksji i nagle takie odkrycie, że właśnie ta katedra jest czymś niezwykle ważnym. Dowiedzieliśmy się, że dwa razy tyle więcej ludzi ją odwiedzało niż wieżę Eiffla, że jest ona centrum, wręcz epicentrum Francji, Europy, że jest jednym z największych skarbów całego świata. Więc to ciekawe takie doświadczenie, że wtedy, kiedy coś tracimy, dopiero zdajemy sobie sprawę, jaką mieliśmy wartość. Ile cię cenić trzeba, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Więc to jest być może takie przypomnienie dla Europy, z jakich korzeni wyrasta, na jakim fundamencie jest zbudowana. Mówiłem to już dzisiaj w województwie, że taką analogię do naszej lubelskiej katedry. Także w starych kronikach mamy napisane, że 10 marca w roku 1752 i też wieczorem o 19:30, tam się zaczęło za 10:07, też zaczęła płonąć nasza lubelska katedra. Wtedy jeszcze katedrą nie była, ale kościołem jezuickim. Zapaliły się też okoliczne pomieszczenia jezuitów i niektórych kamienic. Tak. I okazało się, że na drugi dzień też strop świątyni się również spadł na dół, także były te zniszczenia ogromne. Jedynie ocalało wszystko, co jest prezbiterium i też ten bezcenny ołtarz z 1650 roku, jeden z najpiękniejszych i największych zabytków w ogóle w Polsce i w tym rejonie z owego czasu. Ale to było wtedy właśnie to wielkie nieszczęście, ale jak czytamy dalej w kronikach, 5 lat później katedra była już odbudowana, przepięknie pomalowana przez Józefa Majera, jednego nadwornego malarza królewskiego w tamtym czasie, jednego z najlepszych artystów. Te wszystkie malowidła, które po dziś dzień podziwiamy w katedrze, w ostatnich latach odnowione, to właśnie są z tamtego czasu. I w roku 1757, 5 lat po tym nieszczęściu, już katedra została na nowo, 13 listopada, w święto Stanisława Kostki, wtedy na nowo konsekrowana. A więc to wszystko nam pokazuje, że nawet takie nieszczęście jak spalenie się kościoła, Domu Bożego, wszystko to można odbudować, jeżeli się ludzie solidaryzują, jeżeli działają wspólnie. Dla nas wszystkich te święta, niech to będą święta właśnie takiego chrześcijańskiego optymizmu, który nas uczą, że nie śmierć ma ostatnie słowo, ale życie. Nie nienawiść, ale miłość. Nie kłamstwo, ale prawda. I dlatego to zachęta dla nas, abyśmy budowali na tych wartościach, abyśmy z optymizmem, nie załamując się, podejmowali wielkie dzieła, mieli odwagę do nich przystąpić i czynić to razem, we wspólnocie.
W Busoli czas teraz na słowa Ewangelii. Słowa Ewangelii przypomni Ryszard Majewski. Komentarz do nich natomiast przygotował ksiądz Mirosław Ładniak.
Z Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem Szymon Piotr idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych.
Skandal, szok, niedowierzanie. Na sali rozpraw trwa wielkie poruszenie. Trwa proces. Co stało się z Jezusem zwanym Mesjaszem? Kto wykradł ciało Jezusa z grobu? Kim są ludzie, którzy mówią, że Jezus powstał z martwych? Gdzie jest prawda? A oto zebrany materiał dowodowy. Sanhedryn wraz z tłumem Żydów żądają śmierci Jezusa. Piłat, który sprawuje w imieniu Cezara władzę nad okupowaną Palestyną, potwierdza wyrok śmierci, ale z niewytłumaczalnych przyczyn każe najpierw ubiczować Jezusa. Ponieważ za życia mówił, że jest królem żydowskim, do tego przemawiał jako Mesjasz w imieniu Boga, nałożono mu koronę ścierni i płaszcz purpurowy. Świadkowie podkreślają, że jego wygląd był straszny. Tak pobitego człowieka nie widziano. Twierdzą, że z wyczerpania w drodze na Golgotę kilka razy upadł pod ciężarem krzyża, dlatego zmuszono jakiegoś człowieka, aby pomagał skazańcowi. Został powieszony na krzyżu około godziny 12. Według protokołu około godziny 15 żołnierze żyjącym skazańcom połamali golenie. Świadkowie twierdzą, że w tym czasie Jezus już nie żył. Dlatego jeden z żołnierzy dla pewności przebił włócznią jego bok. Wszyscy widzieli, że wypłynęła krew i woda, to tylko potwierdza. Jezus był już martwy. Niejaki Józef z Arymatei wraz z kobietami pochował ciało Jezusa w swoim grobie wykutym w skale. Wszystko działo się w wielkim pośpiechu, gdyż zaczynał się szabat. Na prośbę Sanhedrynu Piłat postawił straż przy grobie, bo obawiali się, że uczniowie w nocy wykradną ciało swojego przywódcy. Jeszcze za życia mówił, że zmartwychwstanie trzeciego dnia. Przypominam, proces dotyczy sprawy. Gdzie jest ciało zmarłego Jezusa? Żołnierze trzymający straż nie potrafią wytłumaczyć, co stało się. Nic nie pamiętają i bardzo się boją, że czeka ich sąd. Żydzi posądzają o kradzież ciała Jezusa i jego uczniów. Jednak wszystkie zebrane fakty tego nie potwierdzają. Po śmierci Jezusa, jak twierdzą świadkowie, załamani i przestraszeni uczniowie po prostu pouciekali. Dlatego twierdzą, że nie byli zdolni do żadnych działań. Świadczą o tym ich reakcje, gdy doniesiono im, że zabrano ciało Jezusa. Jako pierwsze zobaczyły pusty grób niewiasty, które po zakończeniu szabatu wczesnym rankiem w niedzielę chciały dopełnić ceremonii pochówku. Niejaka Maria Magdalena zobaczyła odsunięty kamień od grobu. Według naszych materiałów dowodowych nie miała żadnej świadomości o ewentualnym zmartwychwstaniu Jezusa, gdyż natychmiast pobiegła do Jego uczniów i oznajmiła: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położyli. Teza o domniemanej kradzieży ciała Jezusa przez Jego uczniów nie da się obronić, ponieważ uczniowie sami, całkowicie zaskoczeni, pobiegli do grobu. Jan, który pierwszy dobiegł do grobu, zaczekał na Piotra, jakby sam bał się wejść do środka. Piotr w grobie ujrzał leżące płótna oraz chustę, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Piotr jest pierwszym oficjalnym świadkiem pustego grobu Jezusa. Przypominam wszystkim, że w żydowskiej procedurze świadectwo kobiety nie miało żadnej wartości. Świadkowie twierdzą, że Jan, gdy wszedł do grobu, jak sam powiedział, ujrzał i uwierzył. Według tradycji żydowskiej przygotowane ciało zmarłego owijano w całun, a na twarzy kładziono chustę. Następnie całun owijano opaskami z płótna. Nienaruszony całun i opaski wskazują, jakoby ciało Jezusa wyparowało. Jan zeznaje, że to był dla niego znak. Poza tym wielu ludzi twierdzi, że widziało Jezusa po śmierci żywego. Wnioski z dowodów procesowych? Chrześcijanie mają Jezusa, który wrócił z cmentarza, pokonał śmierć. Czy to ma wpływ na dzisiejsze społeczeństwo? Proszę Wysokiego Sądu. Chrześcijanie wiedzą o zmartwychwstaniu Jezusa, ale część z nich żyje, jakby w ogóle w to nie wierzyli. Zamykam rozprawę. A ciebie? Porusza jeszcze sprawa Jezusa z Nazaretu, który jest Synem Bożym i zmartwychwstał?
Czas busoli dobiega końca. Życzę Państwu radosnych, spokojnych świąt wielkanocnych spędzonych z rodziną i z najbliższymi. Życzę także nieustającej nadziei i miłości, która płynie z dzisiejszego dnia. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. A na koniec jeszcze życzenia dla Państwa od księdza arcybiskupa Stanisława Budzika.
Drodzy słuchacze Radia Lublin, alleluja, Jezus żyje, ten, co dla nas życie dał, już go dłużej grób nie kryje, jak powiedział, z martwych wstał. Przeszedł zwycięsko przez otchłań cierpienia i upokorzenia, jakie mu zgotowano. Zerwał wszystkie więzy, którymi próbowano go spętać, nawet więzy śmierci. Nie tylko nic mu już nie grozi, ale od tej wielkiej, cudownej nocy dana jest mu wszelka władza na niebie i na ziemi. Trzeba przeżyć klęskę dobra, ruinę wszystkich marzeń, żeby zrozumieć radość, która wypełniła serca uczniów w dniu zmartwychwstania. Niech z powracającym z zagrobu Panem wróci także do nas to, co najważniejsze – wiara w prawdę, którą On głosi, zapał do zadań, które On wyznacza, odwaga wobec trudności, którą tyle razy zmartwychwstały wlewa w nasze zgnębione serca. Niech Jego paschalne zwycięstwo stanie się widoczne w świadectwie naszego życia. Idźmy i głośmy, że Pan zmartwychwstał. Zaufajmy mocy krzyża i zmartwychwstania, która buduje mosty nad przepaścią naszych podziałów i sporów. W tym dniu wspaniałym wszyscy się radujmy.